Komisja śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchuje dziś kolejnych świadków.
Dziś na pytania śledczych odpowiadają byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, policjantka, która prowadziła postępowanie w sprawie piramidy finansowej oraz jej przełożony.
Jako pierwsza przed komisją stanęła Anna Fołta-Nowacka. Odpowiedź świadka na większość pytań zadawanych przez posłów brzmi: nie pamiętam. Nie pamiętam, kiedy dokonałam pierwszego sprawdzenia prewencyjnego w sprawie Amber Gold, zeznała Fołta-Nowacka. Świadek przyznała, że przed badaniem Amber Gold nie miała żadnego doświadczenia związanego z tego typu sprawami. Była funkcjonariusz stwierdziła, że nie sprawdziła oświadczeń majątkowych małżeństwa P, ani nie podjęła szeregu innych czynności, które są przeprowadzane rutynowo. W tamtym czasie działalność Marcina P. nie wzbudzała aż takich wątpliwości, powiedziała Anna Fołta-Nowacka, uzasadniając zaniedbania. Wiceszef Sejmowej Komisji Śledczej poseł Marek Suski zaznacza: chcemy dociec, czy ktoś naciskał na funkcjonariuszy, aby prowadzili sprawę niedbale, czy to ich własne zaniedbania.
To jest o tyle ciekawe, że mamy teoretycznie podjęte działania. Już w 2010 roku jest teczka operacyjnego rozpracowania. Jeden Goldi, drugi Bursztyn. Krótko mówiąc, w tych notatkach jest wypisane, że pan Marcin P. z domu Stefański był wielokrotnie skazany za oszustwa, że jest wpisany na stronę ostrzeżeń KNF-u. Właśnie pytanie podstawowe. Dlaczego z tego rozpoznania początkowego nie podjęto żadnych dalszych działań? A być może podjęto, tylko w dokumentach nie ma śladu.
Kolejnym zaplanowanym na dziś świadkiem jest Maciej Zajda, inny były funkcjonariusz Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej, zwierzchnik Anny Fołty-Nowackiej. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Stała kwota, od której kradzież będzie traktowana jako przestępstwo, oraz elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń.
To główne zmiany, które znalazły się w nowelizacji kodeksu wykroczeń zaprezentowanej dziś przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.
Obecnie próg od wartości, którego kradzież nie jest już wykroczeniem, to 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Teraz jest to 500 zł. W noweli wskazano, że przestępstwem ma być kradzież rzeczy o wartości powyżej 400 zł.
W ocenie resortu sprawiedliwości konieczne jest też wprowadzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.
Czyli znacznie większa kontrola i wiedza organów ścigania, z kim mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z jednorazowym sprawcą jakiegoś występu, wykroczenia w sklepie, czy też mamy do czynienia z osobą, która nagminnie specjalizuje się, wręcz profesjonalnie popełnia przestępstwa i regularnie kradnie w różnych sklepach na jakimś terenie, obszarze przedmioty, które nie przekraczają tej kwoty 400 czy 500 zł i w ten sposób de facto gwarantuje sobie bezkarność. Z tym chcemy zdecydowanie skończyć. To jest ważny też nasz gest w stosunku do drobnych polskich przedsiębiorców.
Mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Za wykroczenie grozi w polskim prawie maksymalnie 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem kara do 5 lat więzienia.
312 tysięcy wniosków pierwszorazowych związanych z obniżeniem wieku emerytalnego przyjął do końca października ZUS. Zakład prognozował, że do końca roku będzie ich 331 tysięcy.
Decyzji emerytalnych wydanych zostało dotychczas 225 tysięcy. Rozpatrzone wnioski zostały złożone w związku z obniżeniem od 1 października wieku emerytalnego z 67 do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Przeciętna wysokość świadczenia wynosi dla kobiet 1639 zł, natomiast dla mężczyzn 2784 zł.
ZUS od wejścia w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny obsłużył łącznie blisko 2 miliony klientów. Na mocy nowych przepisów uprawnienia do wcześniejszego świadczenia uzyskało 410 tysięcy osób.
Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u, mówi, że spośród wszystkich osób, które złożyły wniosek, faktycznie na emeryturę przechodzi tylko 13% ubezpieczonych.
87% de facto to są osoby, które albo pobierały świadczenia, albo są nieaktywne ekonomicznie, albo osoby, które wystąpiły o emeryturę, ale nie przeszły na nią, bo nie dostarczyły świadectwa pracy. Czyli de facto nam na emeryturę zaprzestaje pracy no właśnie te kilkanaście procent, bo te 13% to są osoby, czy 15, które faktycznie z tej grupy, oprócz tych, którzy było wiadomo, że przejdą na emeryturę, to przechodzą.
ZUS wysyła pieniądze w kolejnych turach. Część wysłano w październiku. Kolejne transze nastąpią w tym miesiącu.
Dotychczas najwięcej decyzji emerytalnych wydał m.in. oddział ZUS-u w Gdańsku, Rzeszowie i Bydgoszczy.
Obniżony wiek emerytalny z 67 do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Spełniło tym samym obietnicę wyborczą i przywróciło stan sprzed 2012 roku. Wtedy to rząd PO-PSL podwyższył wiek emerytalny do 67 lat.
Działalność Instytutu Solidarności i Odwagi ma pomóc w spłacie długu wdzięczności wobec osób zasłużonych dla narodu polskiego, powiedziała poseł Elżbieta Kruk.
Szefowa Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła na posiedzeniu tej komisji założenia projektu ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi.
Działalność Instytutu ma mieć charakter badawczy. Celem jego funkcjonowania jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań upamiętniających lub honorujących osoby żyjące, zmarłe lub zamordowane, zasłużone dla narodu polskiego w latach 1917-90.
Jak powiedziała poseł Elżbieta Kruk, utworzenie Instytutu będzie cenne z wielu powodów. Wśród nich wskazała możliwość spłaty długu wdzięczności m.in. wobec osób ratujących Polaków i płacących często najwyższą cenę swojego życia.
Mamy niespłacony dług wobec tych sprawiedliwych, tych, których wykazali się wielkim heroizmem w godzinie próby, i także tych, którzy również w odległych od zakątkach świata pomagali Polakom, którzy dawali schronienie uciekinierom z nieludzkiej ziemi, i bez nich nie przetrwałoby wiele polskich list. Także te działania będą istotne w relacjach międzynarodowych, powinny prowadzić do wzajemnego zrozumienia i pojednania. Jestem przekonana, że praca tego instytutu przysłuży się również do odkłamania skutków krzywdzącej polską polityki historycznej naszych niektórych sąsiadów, pomoże w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski poprzez propagowanie prawdy o naszej przeszłości.
Nadzór nad Instytutem Solidarności i Odwagi ma sprawować minister kultury i dziedzictwa narodowego. Będzie on mógł powoływać lub odwoływać dyrektora oraz przewodniczącego Rady Pamięci Instytutu.
Projekt ustawy zakłada możliwość ustanawiania stypendiów na wspieranie badań naukowych, działań edukacyjnych i kulturalnych. Zgodnie z projektem Instytut ma otrzymać w 2017 roku jednorazową dotację z budżetu w wysokości 75 milionów złotych.
Dziś przedstawiciele opozycji spotykają się w związku z ogłoszeniem przez PO kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy.
W rozmowach wezmą udział m.in. politycy PO, SLD, Nowoczesnej oraz KOD-u.
Inicjatorem spotkania jest Ryszard Petru. Dyskusja ma związek z napięciem na linii PO-Nowoczesna w sprawie walki o fotel prezydenta stolicy.
Szans na porozumienie między PO a Nowoczesną nie widzę, a dzisiejsze spotkanie ma charakter pokazowy, ocenił Piotr Apel, poseł Kukiz 15.
Miejmy nadzieję, że wygra kandydat obywatelski niezwiązany z żadnym ugrupowaniem partyjnym, bo Warszawa na to zasługuje po tylu latach takich ciężkich przepraw z Hanną Grinkiewicz-Waltz, zasługuje na po prostu na coś lepszego. To spotkanie ma moim zdaniem bardziej charakter wizerunkowy i taki chęć pokazania, że ta próba zjednoczenia jest. Natomiast szanse na to widzę niewielkie. Widać twarde stanowisko Platformy w sprawie poparcia dla Rafała Trzaskowskiego i zdecydowane stanowisko Nowoczesnej w sprawie Pawła Rabieja.
Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na stanowisko prezydenta Warszawy zapowiedział w ubiegłym tygodniu.
Decyzja zaskoczyła Nowoczesną, która w czerwcu zapowiedziała start zasiadającego w Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji Pawła Rabieja.
Wciąż nie jest znany kandydat PiSu. Głośno mówi się o Patryku Jakim i Stanisławie Karczewskim.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.